Кохані браття і сестри, Пану нашому Ісусі Христусі. Jesteśmy wszyscy po obiadach, a po obiadach zdążę się trochę odpocząć. Więc postaram się, aby do tego wykładu wpleść troszkę zdjęć, slajdów, które będziemy wyświetlali tutaj na ścianie. Mam nadzieję, że one troszkę nam pomogą w zrozumieniu tego tematu, w spojrzeniu na temat, który chciałbym, abyśmy wspólnie w tej chwili rozważyli. Kochani, czasy dla poświęcenia nigdy nie były łatwe. Ja tak oceniam. Mimo, że żyję tych kilkadziesiąt lat zaledwie, ale kiedy patrząc na historię wstecz, 100, 200, 500, 1000 lat temu, nawet sięgając wstecz do Abrahama, nigdy czasy dla poświęcenia nie były łatwe. Każdy okres, rozpoczynając już od upadku człowieka, obfitował w różnego rodzaju doświadczenia, w różnego rodzaju problemy, w różnego rodzaju grzech, zło i tak dalej, i tak dalej. Cierpienia dla prawdy i dla Pana w tym czasie przybierały różne formy, przeróżne. Niektóre z nich obserwujemy, że one się powtarzają. One kiedyś miały miejsce, a dzisiaj się powtarzają. Dzisiaj przeżywamy podobne doświadczenia, na przykład jak te, które przeżywał Boży 100 lat temu. Czy dzisiaj ktoś może powiedzieć, że nasze życie chrześcijańskie jest łatwym zadaniem pośród tylu wszystkich trudności, przeciwności, pokus, które napotykamy w naszym poświęconym życiu? Czy jest łatwe poświęcenie? Kiedy uzurpator, przeciwnik nasz, Bóg świata tego, nie jest jeszcze uwięziony, kiedy jeszcze działa, kiedy próbuje jeszcze nas wszystkich, wszystkie dzieci poświęcone Panu Bogu zwodzić, zwieść na złą drogę, nigdy nie było to poświęcenie łatwe i także dzisiaj nie jest ono łatwe. Chciałbym zachęcić teraz do spojrzenia wspólnie na pewnego gada. Na pewnego gada, który stał się symbolem upadku, ale i także wyzwolenia człowieka. Upadku i wyzwolenia człowieka. Czy wiemy, o jakiego gada może chodzić? Wiemy, tak? No dobrze. Mam nadzieję, że nikt się nie boi tych oto dla niektórych przemiłych i sympatycznych stworzeń. Nikt nie ma fobii ani tego typu rzeczy. Temat, drodzy braterstwo, naszych wspólnych rozważań na chwilę, które przed nami, to chrześcijanin spoglądający na węża. Chrześcijanin spoglądający na węża. Ktoś by powiedział, powiedzieliśmy, że jest to symbol zła, upadku, grzechu, o czym zaraz jeszcze powiemy, no to jak to? Ten chrześcijanin ma spoglądać na tego węża, a jeszcze powie, że się ma uczyć od niego. To już w ogóle jakaś abstrakcja. Ogólnie wąż mijali się nam jako zwierzę sympatyczne, miłe. Jako zwierzątko do głaskania, do przytulania, do tego, którego chcielibyśmy mieć w domu jako pupilka. O, myślę, że sam wyraz słabo troszkę może widoczny. Jeżeli dałoby się zgasić ten rząd światła, to będzie lepiej widoczny. Samo to spojrzenie i sam ten wzrok, te oczy tego węża, no, powodują, że nie rodzi się w nas uczucie jakiejś takiej sympatii dla tego oto gada. Dlaczego gada? No bo wąż należy do gatunku gadów. Nie płazów, owadów, ssaków, ale gadów. W większości człowiek raczej stroni od tego typu stworzeń, węży, aniżeli do nich lgnie, aczkolwiek zdarzają się ludzie, którzy chcą mieć takie pupilki w domu. Bardzo kochają, jeszcze kupują inne zwierzątka po to, żeby im tam dawać, żeby można było nakarmić te zwierzątka, żeby można by mogły się pożywić. W sumie odkryto do tej pory około 3000 gatunków węży, z czego 10-25% są jadowite. Oto, tylko dla informacji, żebyśmy mieli o tym pojęcie. Co oznacza w takim razie, że chrześcijanin powinien spoglądać na węża? No spoglądamy teraz wszyscy, na slajd jest, na zdjęciu wąż. No spoglądamy, ale czy o takie spoglądanie chodzi? Mam nadzieję, że te rozważania nam wyjaśnią tą sprawę. No dobrze, żeby w pełni odczuć i zrozumieć ten temat, spójrzmy na wstępie, drodzy, na węża, na jego znaczenie w kulturze ludzkiej. Na to, w jaki sposób różne kultury spoglądały na niego i czym dla nich był wąż. Weźmy na przykład Egipt. Wiele myśli, które było już dzisiaj przedstawione przez brata Zbigniewa, też powtórzę, ale myślę, że one też nam będą pomocą, żeby ten temat zrozumieć. Weźmy jako pierwszy Egipt. W Egipcie wąż zajmował bardzo szczególne miejsce. Był czczony jako jedno z bóstw, jako bóstwo oddawano mu cześć. Szczególnie kiedy patrzymy na faraona, na jego koronę, tam szczególnie miał taki wąż, taka kobra, tak? Taka kobra. Był ten wąż czczony i był także wykorzystywany do złowrogich celów. Kiedy chciano kogoś pozbawić życia, wrzucano na przykład tego kogoś do jakiegoś dołu z wężami, tak? Straszna śmierć w cierpieniach, ale taka osoba ginęła. Więc wykorzystywano go także, żeby ludzi straszyć, aby zabijać tych, którzy zasłużyli na tą śmierć. No ale przede wszystkim, to co podkreślamy w tym wszystkim, był czczony jako jedno z bóstw. No, to jest podany przykład Kleopatry VII, która dokonała samobójstwa właśnie poprzez ukąszenia węża, czyli tej kobiety. Weźmy dalej mitologię grecko-rzymską. Tam też występują węże, nawet w większym zakresie, aniżeli miało to miejsce w Egipcie. Są one związane często z zabójczymi i niebezpiecznymi przeciwnikami. Te węże tak są postrzegane, tak były postrzegane w tejże mitologii. Mitologia bardzo dużo miejsca poświęca wężom i znów jako symbol bóstw. Jako symbol bóstw. Ale tutaj jeszcze dochodzi kolejny element, symbol bóstw chtonicznych. Też szukałem, co to znaczy chtonicznych. To oznacza, że są to bóstwa ciemności i śmierci oraz ziemi i jej płodności. Coś takiego w mitologii greckiej, w mitologii rzymskiej czczono. Często w mitologii różne postacie, niejednokrotnie bóstwa przybierały różne kształty. Ich głowy na przykład miały postać węży. Albo taka postać miała nie jedną, ale 7 głów, na przykład jak hydra bodajże, tak? W mitologii też głowy węży. Albo inna jeszcze postać od pasa w dół miała kształt węża, tak? Nie człowieka, nie jakiejś innej postaci, ale węża. Więc bardzo ta mitologia przeplatała się, jeżeli chodzi o ten symbol węża. Różne potwory, różne inne stworzenia, które zawierały w sobie mniejszy lub większy element tego węża. 3 symbole medyczne są związane z wężami, będące nadal w powszechnym użyciu. To właśnie kielich Higieli, może kiedyś się spotkaliśmy z takim symbolem, który symbolizuje ogólnie farmację. Inny symbol to Caduceus, czy też Kerykeion. Jest coś takiego, jest to taki fal i wokół niego owinięte, splecione wokół siebie 2 węże, łbami skierowanymi do siebie. I też czasami jest on postrzegany jako symbol medycyny, natomiast jest to znak pokoju i handlu ogólnie przyjętego wśród ludzi. No i jeszcze myślę najbardziej znany przez nas symbol, czyli laska Esculapa, symbol medycyny. I znów tutaj występuje symbol węża. Weźmy inną kulturę, żebyśmy za dużo nie spędzili czasu na samych kulturach, ale żebyśmy przeszli do tej części biblijnej, także naszego tematu. Indie. Indie są często nazywane krainą węży. Krainą węży. I to nie dlatego, że występuje w nich tak dużo węży. Nie dlatego, że na metr kwadratowy Indii występuje ileś tam węży, tylko dlatego, że znów są one czczone jako bogowie. Nawet do dziś. Nawet w dzisiejszym czasie, ktoś by powiedział, tak cywilizowany świat, XXI wiek, a dalej się czci węże. Tak, w dalszym ciągu tak jest. Na przykład kobra widoczna na szyi jednych z najważniejszych bóstw Indii, czyli Shiwy i Vishnu, jest często przedstawiana jako śpiący siedmiogłowy wąż lub wewnątrz zwiniętego węża. Albo dalej, w innej postaci występują te węże w Indiach. Zamiast głowy na jakiejś postaci, zamiast włosów, są pokazane węże poobijane wokół siebie z różnymi głowami węży. Istnieje hinduskie nawet doroczne święto, tak zwane Nagapańcami, tak to się nazywa, podczas którego czci się węże i modli się do nich. A więc widzimy, że także w Indiach występuje ten kult węża. W Chinach wąż jest jednym z 12 niebiańskich zwierząt zodiaku chińskiego. W kalendarzu chińskim też jest bardzo wychwalany, uwielbiany jako bóstwo w Chinach. Dzisiaj brat Zbigniew wspominał także o Celtach, tak? Pamiętamy? I co ciekawe, u nich też właśnie był jednym z wielu symboli, które były związane z pogańskimi religiami celtyckimi. Celtyckie węże używane były przez druidów. Są przypisywane jako symbol uzdrawiania, odrodzenia, przebudowy, transformacji i odnowy samego siebie. A więc także wąż. Na Dalekim Wschodzie uznawano węża za nieśmiertelnego posłańca bogów. Czyli znów jakieś bóstwo albo wysłaniec bogów. No i co ciekawe, Słowianie. Nawet w kulturze Słowian wąż ma jakieś swoje znaczenie, ponieważ Słowianie wierzyli, że domowym ogniskiem opiekuje się dobrotliwy demon Stopan, ukryty w ciele węża. Ukryty w ciele węża. Na przykładzie tylko tych kilku kultur, które pokazaliśmy, o których wspomnieliśmy, widzimy, że ten kult węża i wąż jako taki jest czczony przez te kraje, przez tych ludzi tam istniejących. Czy to jest przypadek? Czy każdy sobie tak wymyślił, że akurat to będzie wąż, a nie jakieś inne zwierzę? Właśnie ten oto stwór, ten oto gad miał powodować strach u ludzi, ale jednocześnie miał prowadzić do tego, że ludzie mieli oddawać cześć. Mieli oddawać cześć komuś, kogo stworzyli sobie ludzie, pewnemu bóstwu, temu wężowi. Za chwilę sobie powiemy, kto tym wężem w Biblii jest określony i kto nim jest. Kto z istot zatem może być pokazany w tym wężu? Kto pragnął i pragnie, aby oddawać mu cześć, choćby przez strach, obojętnie jakimi środkami? Ale żeby oddawać mu cześć, może już w naszych głowach, umysłach rodzi się odpowiedź w tym zakresie, ale zobaczmy dalej. Zobaczmy teraz na pewne cechy charakterystyczne węża. Cechy charakterystyczne węża. Mądrość to jest coś, co charakteryzuje węża. Wąż zbliżając się do ofiary nie pędzi na oślep. Tak, żeby go odstraszyć, przegonić, wystraszyć swoją ofiarę. Ale on zbliża się ostrożnie, niezwykle skutecznie. To jest pokazane zdjęcie właśnie węża, który gdzieś tutaj w trawie się chowa. Po co? Po to, żeby zaatakować swoją ofiarę. Mądrość, roztropność tego oto gada. Drugi element, druga cecha, cierpliwość, czujność węży. Może potrafią czekać, aby zaatakować swoją ofiarę. Niekoniecznie się śpieszą z zaatakowaniem. Zrobią to we właściwym i najmniej oczekiwanym czasie dla tej ofiary. Obojętnie, potrafią się schować w wodzie, tak jak tu jest pokazane zdjęcie. Potrafią znaleźć się w jakichś krzakach, w jakimś zagłębieniu, w czymkolwiek, po to, żeby we właściwym czasie zaatakować. Sam wąż jest czujny na ataki tych, którzy mogą mu zagrażać. Co ciekawe, wąż nie posiada dobrze wypracowanego wzroku, słuchu, ale za pomocą zmysłu węchu potrafi bardzo dobrze wyczuć ofiarę, ale także i zaatakować swojego przeciwnika, ale także i zaatakować swoją ofiarę. Kolejna cecha węży to wojowniczość. Wąż charakteryzuje się dużą wojowniczością. Sam nie wiedziałem. Potrafi atakować dużo większych od siebie przeciwników. Dużo większych. Poluje na swoje ofiary. Posiada spryt. Potrafi być przebiegły. Zobaczcie, nie wiem, czy wiedzieliście, że taki wąż potrafi zaatakować słonia. Potrafi zaatakować krokodyla. I on potrafi sobie z nim poradzić. Kolejna cecha węży, siła. Węże posiadają niezwykłą siłę, potrafią zdusić swoje ofiary dużo większe od nich samych. Daliśmy przykład słonia. Wąż akurat nie będzie dusił słonia, bo sobie z nim raczej nie poradzi, ale takiego krokodyla, takiego tapira, jelenia bez problemu wąż poradzi sobie z tym, aby taką ofiarę zdobyć i pożreć. Tutaj szczególnie przodują w tym oczywiście anakondy, boa dusiciele i inne zwierzęta, o których gatunkach nie mówimy w tej chwili, nie ma to znaczenia dla naszego tematu. Mówimy o pewnych cechach, które występują wśród wężów. Nie we wszystkich. U niektórych występują takie cechy, u innych inne. To są cechy, które charakteryzują różne gatunki zwierząt. Następna cecha to umiejętność zmiany koloru ciała. Też nie wiedziałem, że węże coś takiego potrafią. Odkryto jakiś czas temu gatunek węża, który potrafi zmieniać kolor. Tutaj słowo to jest może widoczne, ale podobnie jak kameleon, potrafi zmieniać barwę swojego ciała. Dostosowuje kolor ciała do otoczenia, w jakim się znajduje. W jakim celu? No po to, żeby jeszcze lepiej podejść do swojej ofiary, żeby jeszcze lepiej ją zaatakować i skutecznie usilnić i poszerzyć. Dalej, kolejną cechą potrafią być szybkie i zwinne węże. Potrafią wysoko skakać. Do takiego człowieka, który ma chociażby 2 metry wzrostu, niżej nie mówię, czy wyżej 2 metry wzrostu, wąż jest w stanie do poziomu głowy bez problemu doskoczyć. Po to, żeby tego człowieka na przykład wyjść. Węże potrafią także niektóre, szczególnie bardzo jadowite mamby czarne, potrafią bardzo szybko pełzać, nawet do 25-30 km na godzinę. Sobie wyobraźmy, człowiek nie jest w stanie uciec, czyli nawet nie jedno zwierzę nie będzie w stanie uciec. Dalej, węże posiadają ostre zęby. O, chyba widzieliśmy nieraz na różnych zdjęciach 2 zęby jadowe, które znajdują się w szczęce takiego węża. W jakim celu? Po to, żeby złapać swoją ofiarę, wbić te zęby, a więc służą one do przytrzymania tej ofiary, a jednocześnie następnie przechodzimy do kolejnej cechy. Poprzez te zęby jadowe i kanaliki odpowiednie, które się tam znajdują, wszczykują do ofiary jad. Te, które oczywiście węże są jadowite. W jakim celu? Po to, żeby ostatecznie tą ofiarę uśmiercić. Uśmiercić, a co poza tym idzie, skonsumować. Węże potrafią żyć, drodzy bratelstwo, tam, gdzie nie potrafią żyć żadne inne dzikie zwierzęta. To jest ciekawe. Jest taki sprytny, przebiegły i nie do zniszczenia, trudny do zniszczenia gad, że potrafi żyć w miejscach, gdzie wiele innych dzikich zwierząt nie jest w stanie egzystować. Umieją się wspinać po drzewach, umieją pływać, a nawet latać. Podobno są gatunki węży, które potrafią latać. Nie widziałem, nie wiem, nie mówię tego za autorstwem. Poruszają się bardzo dobrze po ziemi, jak i pod ziemią. W gęstwinie lasu, po drzewach, ale także i w wodzie. Dlatego ich zmysły są zróżnicowane w różnych gatunkach. Ten pod ziemią nie będzie potrzebował zmysłów, to są węże ślepe. One się nie posługują wzrokiem, żeby zdobywać swoją ofiarę, ale całkowicie wnętrzem. Węże żyjące na ziemi już posługują się nie tylko słuchem, ale także i wzrokiem, który niejednokrotnie jest zamazany. Mimo braku nóg, rąk, uszu są w stanie robić to, czego nie potrafią inne dzikie zwierzęta. Mimo tego, że nie posiadają tych kończyn, tych zmysłów, tych części ciała, potrafią robić rzeczy, których niejednokrotnie nie robią inne dzikie zwierzęta. To wskazuje, iż wąż jest jednym z najbardziej przebiegłych zwierząt. Zwierząt, co do których nie jesteśmy w stanie wyczuć, jak się zachowa, co zrobi w danej chwili. I często ci, którzy właśnie hodują te węże w domach swoich, to jest mój pupilek, on nigdy nie ugryzie, on nikogo nie skrzywdzi, nikomu nic złego nie zrobi. Ale potem właścicielki nie można znaleźć. Nie ma, zaginęło. I się okazuje, że po jakimś czasie znajdują, wąż skonsumował. Czy po przedstawieniu tych cech charakterystycznych węży, tych kilku, jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, kogo ten wąż może przedstawiać? Oczywiście w Biblii, w Słowie Bożym. Czy też traktowany jest przez Biblię jako bóstwo, tak jak w kulturach tych różnych narodów, o których sobie powiedzieliśmy? Zobaczmy. Przypomnijmy sobie. Słowo Boże określa wprost, kto jest pokazany w tym wężu. Księga Objawienia, 12 rozdział, werset 9. Zerknijmy teraz do tego wersetu, ponieważ on odpowie nam na to zasadnicze pytanie. potwierdzi nam to, co myślę mamy już w swoich głowach. Objawienie 12, rozdział, werset 9. I zrzucony został wielki smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, zwodzący cały świat. Został zrzucony na ziemię, z nim też zrzuceni zostali jego aniołowie. Wąż, czy też wąż starodawny. Chodzi o tego samego węża, starodawny. Dlaczego? No bo z czasów, kiedy jeszcze zwodził pierwszych rodziców, o czym też sobie zaraz powiem. Zatem Biblia mówi o wężu, czy też wskazuje na tego węża, jako na szatana, na diabła, jako jednostkę. Biblia także mówi o szatanie jako działającym poprzez swój system, poprzez swoich sług, w tym wypadku poprzez papiestwo, poprzez inne sekty protestanckie, poprzez demonów, poprzez innych swoich sług, których wykorzystuje do tego, aby zrealizować swoje cele. Ale Biblia także wskazuje, że tym wężem jest grzech, jest zło, jest przekleństwo, które spadło na naszych pierwszych rodziców. W tych trzech rzeczach występuje w Słowie Bożym znaczenie węża. Mówimy teraz o tym aspekcie złym, o tej złej części niejako i tym złym znaczeniu, które wynika ze słowa, ze znaczenia tego słowa wąż, węża. Czy szatan posiada cechy węży, o jakich powiedzieliśmy wcześniej? Mówiliśmy o mądrości, o cierpliwości i tak dalej. Posiada te cechy? No, zobaczmy w takim razie. Czy szatan posiada mądrość i roztropność? No, sam Pan Jezus mówi o tym w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, ale tam mówi, żeby korzystać z roztropności, z mądrości węża. Tak? Czyli sam pokazuje, że ten wąż posiada tą mądrość. Bardziej niż ktokolwiek z ludzi, bardziej niż niejeden człowiek, szatan potrafi wykombinować takie rzeczy i takie zasady, takie pułapki, w taki sposób podejść do człowieka, aby go usilić, aby go zwieść. Dalej, czy szatan posiada cierpliwość i czujność? Oj, drodzy bracia, każdy z nas ze swojego życia może powiedzieć, że całe życie szatan pracuje nad każdym z nas. Całe nasze poświęcone życie, a nawet jeszcze kiedy nie było poświęcone, już pracował nad naszym życiem, żeby tylko zwieść, żeby odwieść od Pana i od prawdy, od Biblii. A kiedy poznaliśmy Pana Jezusa, poznaliśmy Pana Boga, kiedy poświęciliśmy się Jemu na służbę, co robi? Zwiększa swoje wysiłki i ataki. Tylko już nie w sposób bezpośredni, ale w sposób cierpliwy, powoli. Trzeba zastosować odpowiednią taktykę, żeby brata Dawida, brata Adama, brata Grzegorza, Czesława zwieść w taki czy w inny sposób. Bo on wie, w czym jesteśmy słabi. On wie, na jakim punkcie może nas zwieść. Kolejna rzecz, wojowniczość, przebiegłość. Czy szatan posiada te cechy? Oczywiście, że tak. Potrafi walczyć. Do samego końca będzie walczył i będzie się cieszył z każdego jednego dziecka Bożego, którego uda mu się zwieść. Z każdego. Będzie to czynił do samego końca, aż do śmierci, dopóki chrześcijanin nie skończy swojego życia. Czy szatan posiada siłę? Tak. I nie tylko samemu, jako istota, będąc istotą duchową, w takim znaczeniu, w jakim i w takim zakresie, w jakim Pan Bóg mu dozwoli jej wykorzystywać w stosunku do człowieka, ale także poprzez swoich sług, poprzez swoje systemy, poprzez demonów i tak dalej, i tak dalej. Posiada dużą siłę. Posiada umiejętność zmiany koloru ciała, co mówi Słowo Boże, że szatan przychodzi jako anioł światłości. On zmienia swój kolor. On nie przyjdzie ubrany i powiedzieć, zrób tak i tak, idź zabij swojego brata. Nie zrobi tego. Tylko innymi sposobami, delikatnie przyprowadzając, będzie nasuwał takie, a nie inne pokusy. Idź, pomów twojego brata czy siostrę, zrób mu coś innego w taki sposób, aby zniszczyć, aby zabić, aby zniechęcić, czy dokonać innego jakiegokolwiek zła. Kolejna cecha, szybkość i zwinność. Czy szatan jest szybki i zwinny? O tak, jak najbardziej. Wie więcej jako istota duchowa, co się dzieje wokół nas i jakich rzeczy użyć, aby nas zwieść. Czasami jego reakcja może być bardzo szybka, błyskawiczna, a czasami, tak jak powiedzieliśmy, cierpliwa i powolna. umiejętność przystosowywania się do każdych warunków, no to podobnie tak jak umiejętność zmiany koloru ciała. Szatan też bardzo dobrze to robi. Czy posiada ostre zęby? O, jak tylko złapie kogoś na jakimś jego upadku, jak złapie swoją szczękę tymi zębami, trzyma i nie chce wypuścić. Ta ofiara się szarpie niejednokrotnie, ale nie chce wypuścić. Czemu? Już złapałem. Mogę tą ofiarę mieć, zaraz pożreć. Tak? Walczy o tą ofiarę. I ostatecznie, kiedy już te zęby wbije w tą ofiarę, takiego chrześcijanina, dziecko Boże, to wtedy wypuszcza z siebie śmiertelny jad. A jak śmiertelny, no to ma on spowodować nic innego, jak duchową śmierć chrześcijanina. Duchową śmierć. Niekoniecznie życie. Nie chodzi koniecznie o ciało chrześcijanina, że ktoś musi umrzeć, przestać oddychać, jego serce przestanie bić. Nie. Chodzi o to, że duchowo taka osoba umrze. Zobaczmy dalej teraz, co Biblia mówi o cechach szatana, o jego charakterze, no i o różnych jego opisowych imionach, które występują w Biblii. Myślę, że to były cechy, które można obserwować jako naukowcy, jako badacze, jako z punktu widzenia naszego hobby, czym dane zwierzę się charakteryzuje. Ale zobaczmy, jak Pan Bóg określił te oto zwierzęta, a szczególnie mówiąc o tym wężu, o tym szatanie, co napisał Pan Bóg. I mamy 14 takich imion, które dotyczą tego węża. Zobaczmy. Pierwszy z nich to jest Belzebub, czyli Pan, Władca Much. Te imiona jednocześnie wskazują na charakter tego węża. Belzebub, czyli Bóg Akaronu. Czytamy o nim w II Księdze Królewskiej, pierwszy rozdział, wersety 3 do 6. Druga Księga Królewska, pierwszy rozdział, wersety 3 do 6. Lecz anioł Pana powiedział do Eliasza Tiszbity: wstań, wyjdź naprzeciw posłańcom króla Samarii i powiedz im, czyż nie ma Boga w Izraelu, że idziecie radzić się Belzebuba, Boga Ekronu, czy Akaronu, w zależności od tłumaczenia? Dlatego tak mówi Pan, z łoża, na które się położyłeś, już nie wstaniesz, ale na pewno umrzesz. I Eliasz odszedł. A gdy posłańcy wrócili do niego, zapytał ich, czemu wróciliście, i tak dalej, nie będziemy teraz całej tej historii wspominać. Belzebub, zniszczenie. To jest symbolem natarczywości szatana, którą stosuje w stosunku do człowieka, szczególnie do dzieci Bożych. Poprzez co? Na przykład poprzez zasianie różnych błędów. Dziecko Boże poznało prawdę, poznało naukę Biblii, a taki Belzebub, objawiając swoją natarczywość, próbując zniszczyć tą swoją ofiarę, narzuca jej pewne błędy. Nie myśli tak, nie rozumie tak. Biblia mówi coś innego, to jest zupełnie inaczej. Kolejny przykład. Belial lub Beliar. Nikczemność pokazuje na nikczemność szatana. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, werset 15, wymienia to imię. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, werset 15. Albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem, albo co za dział wierzącego z niewierzącym? Kolejne imię, kolejna cecha charakterystyczna to diabeł, czyli przeciwnik. Nic innego jak przeciwnik. Imię, które opisuje fakt, że szatan przeciwstawił się Panu Bogu i wszystkiemu temu, co Pan Bóg stworzył. On się przeciwstawia. Dlaczego? Bo on czuje się władcą tego świata, o czym zaraz powiemy. W związku z tym on chce ustanawiać swoje prawa i chce, żeby ludzie podlegali jego prawom. Kolejne imię, nieprzyjaciel. Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, werset 39. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, werset 39. Nieprzyjacielem, który go posiał, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żniwiarzami są aniołowie. Kolejne imię to kłamca i ojciec kłamstwa. Czytam o tym Ewangelii Jana, 8 rozdział, werset 44. Ewangelia świętego Jana, 8 rozdział, werset 44. Wy jesteście z waszego ojca diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Imię, które tutaj zostało jemu też wymienione w tym tekście, który odczytaliśmy, to morderca. Dlaczego? Ponieważ poprzez grzech, poprzez to, czego dokonał w stosunku do człowieka, stał się mordercą wszystkich ludzi. Wszyscy ludzie umierają. Nie ma dzisiaj człowieka, który żyłby wiecznie na ziemi. Każdy człowiek umiera poprzez działalność właśnie szatana, poprzez jego ambicje, jego działanie. Stał się mordercą człowieka. Dalej Biblia nazywa go wężem i starym wężem, tak jak czytaliśmy w Księdze Objawienia, w tym 12 rozdziale i wersecie 9. Nie będę powtarzał już tych tekstów, z uwagi też na to, że ten zegar się bardzo śpieszy. Książę tego świata, kolejne imię, które podaje Słowo Boże w stosunku do tegoż węża, do tego szatana. Ewangelia Jana, 12 rozdział, werset 31. Ewangelia Jana, 12 rozdział, werset 31. Teraz odbywa się sąd tego świata, teraz władca tego świata będzie wyrzucony precz. Dalej, jako książę demonów, szatan jest nazwany książę demonów. Dlaczego? No bo jest panem upadłych aniołów, władcą. I tutaj Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, werset 24, o tym mówi. Czytamy tylko po jednym wersecie, żeby podać jeden przykład, a jest ich znacznie więcej. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, werset 24. Ale faryzeusze, usłyszawszy to, powiedzieli: on nie wypędza demonów inaczej, jak tylko przez Belzebuba, władcę demonów. Władca demonów. Książę demonów. Ale także jest nazwany księciem władzy na powietrzu. W liście do Efezów, w drugim rozdziale, w wersecie drugim. Tenże sam werset nazywa go duchem działającym przez dzieci nieposłuszeństwa. Dlaczego? No bo używa ludzi, używa swoich sług do tego, aby nieposłuszeństwo siać wśród ludzi do Pana Boga względem prawdy, zasiewa swoją nikczemność i odciąga ludzi od Pana Boga. Kolejne imię to kusiciel. Dlaczego? No bo kusi człowieka do grzechu, do błędu, samolubstwa. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, werset 3. Wówczas przystąpił do niego kusiciel i powiedział: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. 13 jego imię, Bóg tego świata. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział, werset 4 mówi: Bóg świata tego zaślepił umysły ludzi, aby im nie świeciła światłość Ewangelii Chrystusowej. Tak? I 14. On złośnik. Dlaczego? Ponieważ ma taki charakter złośnika. Takiego, który chce wszystko, co złe w stosunku do człowieka, do tych, których chce zniszczyć. I nie patrzy się na to, kto to jest, jaki to jest czas. Ważne, żeby osiągnąć swój cel. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, werset 19 i 38. Możemy także zauważyć wiele innych wersetów Słowa Bożego, które opisują tego, no, powiemy i myślę, że właściwie użyjemy tego sformułowania, niewdzięcznego gęba. Wiele innych wersetów, których teraz nie będziemy odczytywać, moglibyśmy spędzić jeszcze wiele czasu w tej chwili odczytując. Widzimy więc, że imiona nadawane mu przez Biblię odpowiednio opisują jego charakter, jego sposób działania, jego czyny, jego urząd, to, co szatan realizuje w stosunku do człowieka. Istota opisana takimi imionami musi być z pewnością największym z grzeszników, największym z czynicieli zła, a w tym przypadku także i twórcą wszelkiego zła. Czy takim jest szatan? Czy takim jest ten przeciwnik? Z pewnością, w 100% tak. Czy zatem człowiek, chrześcijanin, ma spoglądać na tego węża, skoro ten ma takie złe cechy? Bo nasz tytuł tematu został podany na początku: chrześcijanin spoglądający na węża. Czy w takim razie mamy na niego patrzeć? On nie śpi, kochani, i działa każdego dnia. Powiedzieliśmy, cierpliwie. Cierpliwie pracując nad każdym dzieckiem Bożym. Dlaczego? Po to, żeby nas zwieść. Po to, żeby nas odciągnąć od Pana Boga. Po to, żebyśmy nie zajmowali się prawdą, Panem Bogiem, żebyśmy nie korzystali ze społeczności braterskiej, żebyśmy nie korzystali z innych duchowych rzeczy, które miałyby podtrzymywać nasze duchowe życie, ale odciągać jak najdalej, po to, żeby ta świeca symboliczna w nas zgasła. Musimy patrzeć na Jego taktykę, jaką stosuje względem nas, na nasze słabości, które będzie wykorzystywał do tego, aby nas usilnić, to co powiedzieliśmy wcześniej, aby nas przygryźć swoimi ostrymi zębami i ostatecznie wstrzyknąć ten jad. Czy w takim razie musimy być czujni? Musimy patrzeć, musimy wypatrywać, musimy znać Jego cechy, musimy znać taktykę Jego działania? Zdecydowanie tak. Dlatego, drodzy, czy wpuszczamy do naszego życia chrześcijańskiego, do naszych umysłów, do naszych serc tego symbolicznego węża? To każdy z nas indywidualnie może sobie na to odpowiedzieć. Czy go tam wpuszczamy, czy pozwalamy, żeby gdzieś wpełznął przez jakąś szparę do naszego serca, do naszego umysłu? Czy słuchamy jego podszeptów, jego syczenia? Węże też syczą, taki charakterystyczny dźwięk wydają, kiedy ten język, ten gruczoł, który ma za zadanie zbierać te zapachy, tak? jest na zewnątrz jego ciała. Czy pozwalamy, aby jakiekolwiek formy zła i grzechu nas dotykały? Nie jesteśmy w stanie wystrzec się tych wszystkich form zła i grzechu, bo upadamy, jesteśmy niedoskonali, jesteśmy grzeszni, a więc przyjmijmy zło i grzech. Ale co ważne dla Pana Boga w tym momencie, to w jakim nasz stosunek jest do tego grzechu, który popełniamy. Czy ten grzech, to zło, które uczyniliśmy, pielęgnujemy w swoim sercu, w swoim umyśle, czy go rozwijamy, czy podsycamy go jeszcze każdego dnia, czy może staramy się go uśmiercać. Słowo Boże mówi, po wielokroć upada sprawiedliwy, ale z tego wszystkiego podnosi go Pan. Nie 7 razy, nie 77 razy mamy przebaczyć naszemu bratu czy siostrze, ale tyle razy, ile potrzeba, bo jest tak samo grzeszny jak ja, jak każdy z nas. Też upada, też grzeszy. Czy naprawdę nienawidzimy grzech i zło? Czy rzeczywiście on jest czymś, co odpycha nas od niego? Tak jak czujemy niejednokrotnie odrazę do węża, patrzymy na niego i chcielibyśmy jak najdalej od niego odejść. Niekoniecznie chcę go dotykać, niekoniecznie chcę być przy nim. Tak samo, czy taki sam jest mój stosunek do zła i do grzechu? Czy walczymy z tajemnymi grzechami, o których nikt nie wie, a o których wiemy tylko my sami? Jak mówi psalmista w 19 rozdziale, wersetach 13-15, tylko my i Pan Bóg wie o tych naszych grzechach. Czy z nimi walczymy? Czy może pozwalamy temu wężowi powoli gdzieś tam wykonywać swoją pracę w nas? Czy walczymy z tymi antytypicznymi narodami kananejskimi w naszym życiu? Tymi, które Izrael miał całkowicie zniszczyć i całkowicie wytępić? Walczymy z tym, pozbywamy się tego w naszym życiu, czyli z różnymi formami grzechu, zła, tchórzostwa, samolubstwa, światowości, sekciarstwa i tak dalej. Czy walczymy z tym? Chcemy przepędzić to wszystko? To wszystko jest codzienną walką, jaką toczymy każdego dnia my sami indywidualnie. A jak to jest w naszych rodzinach? Czy wpuszczamy tego gada do naszych rodzin? Do naszych domów? Czy pozwalamy, aby powodował wśród naszych rodzin zamieszanie, kłótnie, zwady, nieporozumienia? Czy pozwalamy na zasianie światowości w naszych rodzinach, rodzin, o niczego bardziej nie pamiętamy? Co jest ważniejsze w naszych rodzinach? Pan, prawda? Czy może inne rzeczy przyniesione przez tego niebezpiecznego gada? Czy nasze dzieci wzrastają na przyszłych chrześcijan? Bo ten gad chce przeszkodzić. Ten gad chce spowodować, żeby było inaczej. Czy dajemy im tego, co potrzebują do tego, aby uszczec się grzechu i zła? Zła całego tego świata, od którego nie jesteśmy w stanie ich oddzielić i całkowicie wyeliminować, ale przygotować do życia w tym świecie. Czy dbamy o nasze żony, o naszych mężów, jakby Pan tego oczekiwał? Czy ten niebezpieczny i jadowity gad wpełza także do naszych zborów? Czy Pan i prawda są na pierwszym miejscu w zborze? Czy może własne teorie, własne poglądy, dobra atmosfera i nic poza tym? Czy może przeciwnik zasiewa wśród nas ducha tego świata? Chcąc, żebyśmy zajmowali się zupełnie czymś innym, tak jak powiedzieliśmy wcześniej? Czy miłuję mojego brata czy siostrę, tak jak on mnie tego uczył, żebym ja to czynił? Czy jestem gotów położyć swoje życie za brata czy siostrę? Czy jestem gotów to zrobić? Poświęcić swój czas, swoją energię do tego, żeby pomóc bratu czy siostrze? Siostrze, która nie przychodzi na zebrania z różnych powodów, choruje, cierpi, potrzebuje takiego czy innego wsparcia, a nawet przynieść węgiel z komórki, bo nie ma siły, żeby przynieść i zapalić w piecu. Kochani, to tylko nieliczne przykłady działalności naszego przeciwnika. Tylko nieliczne. To nie są utopie, to nie są teorie, to nie są rzeczy, które gdzieś zostały zapisane na papierze. To jest coś, co nas dotyka. To jest coś, z czym dzisiaj walczymy. To jest coś, co każdego dnia może nas dotknąć. Niespodziewanie. Ten przeciwnik czeka. Ten gad patrzy. Kiedy by tylko zaatakować? O tym wężu i skutku jego działania mamy powiedziane w pierwszej księdze Mojżesza, 3 rozdział, wersety 1 do 19. Pierwsza księga Mojżesza, 3 rozdział, wersety 1 do 19. Ja pozwolę sobie w tej chwili nie odczytywać tych wersetów wszystkich, z uwagi na postępujący czas, gdzie pamiętamy jest opis historii zwiedzenia Ewy, gdzie szatan, będąc istotą duchową, wykorzystał to oto stworzenie do tego, aby zwiodło Ewę, która zjadła ten owoc, zerwała ten owoc, a następnie podała Adamowi, aby ten go zjadł. Pokazali nieposłuszeństwo względem prawa Bożego, przez co zostali wygnani z raju. Pamiętamy, taki to obraz moglibyśmy zobaczyć i co to spowodowało. To, że dopuścili się takiego nieposłuszeństwa, no to spowodowało, że zostali wygnani z Edenu. Zostali wygnani z domu, w którym przebywali, który przygotował im Pan Bóg, z tych doskonałych warunków. A gdzie się udali? Udali się już w warunki ciężkie, warunki trudne, gdzie tak jak Pan Bóg tutaj powiedział, że wychodzisz, wyganiam cię z tego raju i teraz w pocie czoła będziesz zdobywał pożywienie. Starość, cierpienia, ból, choroby i inne rzeczy, które miały od tej pory człowieka dotykać. List apostoła Pawła do Rzymian, 8 rozdział, werset 20-22 mówi o całym stworzeniu ludzkim, które dzisiaj wzdycha i boleje. W stanie, w którym się znajduje. Choroby, ból, cierpienia. To wszystko jest czymś, co dzisiaj dotyka każdego człowieka. Znajdujemy w Słowie Bożym także inne przykłady, które wskazują na tego węża, ale już niekoniecznie mówią w tym momencie o wężu jako o szatanie, jako o grzechu, o źle, o przekleństwie, które zostało zrzucone na rodzinę ludzką. Kiedy czytamy drugą księgę Mojżesza, 4 rozdział, wersety 3-5, drugą księgę Mojżesza, wersety 4-5, opisujące to wydarzenie. Pamiętamy sytuację, kiedy Mojżesz został wezwany przez Pana na górę do krzaka, który płonął, tak? Ale się nie spalał. Mojżesz przybył do tego krzaka i tam Pan posyła go, aby szedł do Egiptu ponownie, aby wyzwolić Izraela. No, a co mówi Mojżesz? No Panie, a jak mi nie uwierzą, to co ja zrobię? No i wtedy podaje Pan Bóg Mojżeszowi 3 znaki, które miał wykonać jako dowód, że został posłany od Pana Boga. Pamiętamy te 3 znaki? Pierwszy, no to właśnie była zamiana tej laski w węża, laski, którą posiadał Mojżesz. I tak samo to zrobił wtedy Mojżesz, rzucił tą laskę, a ona zamieniła się w węża. Tak, ten wąż w tym wypadku przedstawia naukę o dozwoleniu na zło, którą Pan Bóg przygotował po to, żeby człowieka doświadczyć, wypróbować, nauczyć, czym jest zło, a w przyszłości, żeby człowiek tego zła już więcej się nie dotykał. A więc Pan Bóg niejako poniekąd wycofał swój autorytet w tym względzie tutaj i dał tą naukę o dozwoleniu na zło po to, żeby człowiek mógł się czegoś nauczyć. To jest tutaj zobrazowane w tym typie antytypu, o czym w tej chwili tutaj nie będziemy mówić, to jest odrębny temat. Te same słowa są potwierdzone dalej w tej drugiej księdze Mojżesza, 4 rozdział, wersety 29 i 30, kiedy Mojżesz już przyszedł do Egiptu, stanął przed Izraelem i te cuda zrobił, uczynił, jako dowód, że został posłany od Pana Boga. Kolejny przykład wskazujący także na tego węża, to jest druga księga Mojżesza, 7 rozdział, wersety 9 do 12. Bardzo dobrze znany przykład, szczególnie z lat dziecięcych. Dzieci, myślę, bardzo lubią czytać o plagach egipskich, o wyjściu z Egiptu, przejściu przez morze. I tam pamiętamy taką sytuację, kiedy Mojżesz stanął przed Faraonem, rzucił tą laskę i tak jak czytamy w naszych tłumaczeniach Biblii, ona zamieniła się w węża. Tak? Rod Johnson, jako profesor nauki i analizując hebrajski język, stwierdził, że najprawdopodobniej nie był to wąż, że użyte tu hebrajskie słowo wskazuje na inne zwierzę, dużo większe. Że mógł być to krokodyl, którego w Egipcie w tamtym czasie także bardzo czczono i uprawiano kult krokodyla. Ale niewykluczone, że był to także wąż, tak jak zostało to przetłumaczone. Jeżeli tak było, to na pewno był to jakiś duży, ogromny wąż, ponieważ hebrajskie słowo tutaj użyte na to by wskazywało, że chodziło o wielkiego stwora, o wielkie zwierzę. A więc wąż. I tak samo tutaj nauka o dozwoleniu na zło, którą Pan Bóg dał, która padła na ziemię w stosunku do człowieka i kiedy przy końcu wieku tysiąclecia człowiek zostanie już udoskonalony, nasz Pan podniesie tą laskę i ten autorytet Pana Boga, kiedy ludzkość zostanie już udoskonalona, zostanie przed ludźmi tak jakby ponownie postawiony. Ja jestem stwórcą całego świata. Ludzkość wtedy będzie wiedziała, będzie rozumiała, będzie widziała i tak postrzegała właśnie Pana Boga, a nie tak jak w dzisiejszym czasie. Czy ten wąż będzie istniał zawsze? Czy istnieje jakakolwiek nadzieja na unicestwienie tego gada? O, nie chodzi oczywiście o literalne unicestwienie tego węża, ale oczywiście tak, Słowo Boże mówi w wielu miejscach także o tym. Czytaliśmy także te wersety dzisiaj, werset odnośnie tego, że ten wąż zostanie strącony, zniszczony. Przy końcu wieku tysiąclecia, kiedy zakończy się ten ostatnia próba dla człowieka, mały okres czasu, po tym czasie szatan całkowicie, definitywnie razem z demonami, którzy z podłymi aniołami, którzy się nie naprawili, zostaną zniszczeni. Powiedzieliśmy sobie do tej pory o wężu, skupiliśmy się głównie tutaj na wężu, który przynosi śmierć, na szatanie, na tym źle, grzechu, na tym wszystkim, co złe i co dzisiaj odczuwamy każdodziennie w naszym życiu. Ale Biblia mówi też o innym, bardzo ważnym wężu, który już nie przynosi śmierci, tak jak ten szatan. O innym wężu, który ma przynosić życie, tak jak widzimy tutaj w tym tytule. 4 Księga Mojżesza, 21 rozdział, wersety 4 do 9, podają nam wspaniały typ historii biblijną, pokazującą właśnie pewnego węża i wydarzenie, które miało miejsce w Izraelu, w momencie, kiedy Izrael już był przy końcu 40-letniej wędrówki, kiedy zmierzali już do ziemi obiecanej, kiedy już mieli nadzieję, że są blisko, że już coraz bliżej osiągną tą ziemię obiecaną. I przychodzi pewnego rodzaju doświadczenie. Jakie? Przeczytajmy sobie te wersety. Wersety od 4 do 9. Potem wyruszyli od góry Hor w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom i lud bardzo się zniechęcił w drodze. Lud zaczął więc mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi. Dlaczego wyprowadziliście nas z Egiptu, abyśmy pomarli na tej pustyni? Bo nie ma chleba ani wody, a nasza dusza obrzydziła sobie ten cienki chleb. Zesłał więc Pan na lud węże jadowite, którego kąsało i pomarło wiele osób z Izraela. I lud przyszedł do Mojżesza i powiedział: zgrzeszyliśmy przez to, że mówiliśmy przeciw Panu i przeciw Tobie. Módl się do Pana, aby oddalił od nas te węże. Mojżesz modlił się za lud. Wtedy Pan powiedział do Mojżesza: wykonaj jadowitego węża i unieś go na drzewcu i stanie się tak, że każdy ukąszony, kiedy spojrzy na niego, będzie żył. Czyli wąż, który ma dawać życie. Mojżesz wykonał więc węża miedzianego i umieścił go na drzewcu. Gdy wąż kogoś ukąsił, a ten spojrzał na węża miedzianego, pozostawał przy życiu. Z opisu tego widzimy z jednej strony węże ogniste, które przynosiły śmierć Izraelitom, a z drugiej strony widzimy węża, który miał być wystawiony na drzewcu, który miał przynosić życie. W Biblii nie mamy opisane, jaki to był gatunek tych wężów ognistych, które przynosiły śmierć dla Izraela. Nie ma to większego znaczenia w historii, w lekcji, którą tutaj Pan Bóg chciał pokazać. Ale próbując wyszukać pewne przykłady, natknąłem się na pewne węże pustynne, które mogą występować w tamtych okolicach lub też w innych, ale dla przykładu je tutaj pokazuję, a które są właśnie bardzo niebezpiecznymi wężami. Tu jest taki wąż jak tajpan pustynny, bardzo szybki, bardzo zwinny. Po ukąszeniu jego człowiek w ciągu bodajże 2-3 godzin umiera. Nie ma na to podobno antidotu, człowiek umiera, ginie w cierpieniach, ponieważ ten jad, ta toksyna, która jest wstrzyknięta do organizmu człowieka, nie pozwala mu przeżyć. Inne węże pustynne, no to może być grzechotnik, to może być innego rodzaju żmija, taka czy inna, która występuje na terenie pustyni. Ale widzimy także tego typu węża, którego znamy chyba, szczególnie w Egipcie był on kultywowany, czyli kobra, także bardzo niebezpieczne, szybki wąż, który po wstrzyknięciu tego jadu także powoduje, że człowiek ma bardzo znikome szanse na przeżycie. Nie wiem, nie doczytałem w tej chwili opisu, który by wskazywał na to, że po ukąszeniu tych węży ludzie przeżyli. Ale wracając do tej historii, którą przeczytaliśmy przed chwilą z Księgi Mojżeszy. Tak jak powiedzieliśmy, historia ta miała przy końcu tego 40-letniego okresu wędrówki Izraela po pustyni. Już są blisko, już wystarczy, że przejdą przez ziemię edomską, przez Edom, czyli ziemię, którą zamieszkiwali potomkowie Ezawa, no i już będą w ziemi obiecanej. A jednak Pan Bóg mówi: nie, nie przejdziecie tędy, jeszcze pójdziecie tutaj inną drogą. Wyobrażamy sobie odczucie wtedy Izraela, co czuli? No czytaliśmy, że potem ruszyli się od góry Hor w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom, i lud bardzo się zniechęcił w drodze. Zniechęcili się tym, no tak blisko, Panie Boże, mogliśmy już tutaj iść, wejść do tej ziemi mlekiem i miodem płynącym, a Ty jeszcze każesz nam tu wędrować, iść. No to nic, tylko się zniechęcić po prostu w takiej sytuacji. Podobnie dzieje się z duchowym Izraelem. Tymi, którzy ćwiczą w sobie wiarę w obietnice boskie. Co znaczy wierzyć w obietnice boskie? To nie tylko przeczytać, usłyszeć, ale żyć nimi. Mieć je cały czas w swoim sercu, w swoim myśle. Dla nich, dla takich chrześcijan, jako naśladowców Pana Jezusa, doświadczenia obejmujące także rozczarowania są często bardzo zniechęcające. Przechodzimy różnego rodzaju doświadczenia w naszym życiu. Czy jeżeli odczujemy rozczarowanie, bo się zawiedliśmy na tamtym bracie, na tamtej siostrze, zawiedliśmy się na wyznaniu, na ruchu, na czymkolwiek innym, czy to jest dla nas zniechęcające, tak jak ci Izraelici się zniechęcili, czy też nie? Potrzebujemy wiary i zupełnego poświęcenia w każdej chwili naszego życia. Posiadając takie przymioty w swoim sercu, w swoich umysłach, żyjąc nimi, możemy, drodzy braterstwo, przejść takie doświadczenia, które wydawałoby się nic, tylko zniechęcić się, usiąść, płakać. No teraz, to już teraz nie ma sensu. Nie. Nadzieja i odwaga to kolejne rzeczy, które powinny występować w życiu chrześcijanina. To one powinny wzmacniać w nas chęć podróżowania po tej pustyni. Obojętnie jakiekolwiek doświadczenia i cierpienia by nas nie dotknęły w naszym życiu. I w związku z tym, co Izraelici robili, to skoro byli zniechęceni, jak czytaliśmy w tej drodze, werset 5 mówi, że zaczęli mówić źle przeciwko Bogu i Mojżeszowi. Zaczęli szemrać. Dlaczego wyprowadziliście nas z Egiptu? Byśmy pomarli na tej pustyni. Bo nie ma chleba ani wody, a nasza dusza obrzydziła sobie ten cienki chleb. Tak to jest w tym tłumaczeniu nazwane. Tą mannę, którą jedli przez cały czas na tej pustyni. Znowu pragnęli mięsa, znowu pragnęli innych potraw, których mieli ostatnio w Egipcie. Lepiej nam było w Egipcie. Byliśmy uciskani, mieliśmy te cegły wyrabiać, słomę sobie sami przynosić. Była ciężka robota, bardzo ciężka, ale mieliśmy tyle pożywienia, wody, wszystkiego, nie musieliśmy się tak trudzić. A teraz po co nas tu przynieśliście, przyprowadziliście? Ciężka wędrówka, sama woda, ta manna, no ileż można tego jeść? A przecież byli po doświadczeniach, które są opisane w 4 Księdze Mojżesza 11 rozdziale. Kiedy też narzekali, sama manna, manna i Pan ze swoim przepiórki, gdzie się pochorowali i potem umierali, tak? Gdzie tęsknili za czosnkiem, za cebulą, za innymi rzeczami. My chcemy tamtych potraw, z tego Egiptu, z tego świata, w którym byliśmy. Wracamy, wrócić, zasięgnąć teraz tej światowości, w której byliśmy. To było takie miłe, to było takie przyjemne. Czy czasami w życiu chrześcijańskim nie chcemy wracać do tych rzeczy? Nie chcemy zerkać do tego? Nie chcemy sięgać do takie przyjemne, do takie miłe? To jest łatwiejsze, to jest przyjemniejsze, to jest smaczniejsze. Jak dziecku dajemy jakąś potrawę z rąk, to jest niedobre, kto tam wybrokuje, prawda? Ale słodyczy to z likirowym. No to tak samo i z dzieckiem poświęconym. Czasami łatwiej wrócić do tego, co było, do tych rzeczy złych, grzesznych, do tych światowych, aniżeli karmić się tym, co pochodzi od Pana. Kolejny werset 6 mówi już o karze, która właśnie przyszła na tych Izraelitów. Zesłał więc Pan na lud węże jadowite, które go kąsały i pomarło wiele osób z Izraela. Węże jadowite, które ogniste, wywołujące takie palące wrażenie w tym ciele, które zostało ukąszone poprzez tegoż węża. Kiedy jeszcze Izraelici widzieli wilki i dzieli pomoc. Super. Kiedy jeszcze Izraelici widzieli, że ich rodziny umierają, to dodatkowe cierpienie, dodatkowa boleść, dodatkowy ból. Czemu Pan takie cierpienia na nas zsyła? Dlaczego tyle cierpimy? I znów odnieśmy to do duchowego Izraela. Wydaje się, że w wielu przypadkach, aby obudzić tych, którzy sięgają do tych rzeczy, które były w Egipcie, do tej światowości, Pan zsyła różnego rodzaju ciężkie doświadczenia. Ogromne doświadczenia. Kiedy musimy patrzeć nawet na cierpienia bliskich niejednokrotnie. A w jakim celu? Po to, żeby nas obudzić. Po to, żeby nas otrzeźwić. Tak? 2 minuty już kończymy. Bracie. A więc Pan wie, jakich doświadczeń nam potrzeba, czego nam potrzeba, aby doświadczyć, aby nas nakierować na właściwy tor. Jeżeli nie skorzystamy z tych doświadczeń, no to tak jak ci Izraelici pokąsani przez te węże umierali, nie mając, wydawałoby się, nadziei. Ale jednak, co zrobili Izraelici? No jak zawsze i za każdym razem. Mądry, mówią Polak po szkodzie, ale w tym wypadku Izraelita. Jak dostali baty, jak dostali, przeszli cierpienia, przeszli niewolę, to wtedy znów do Pana Boga i do Mojżesza. Mojżeszu, módl się za nami, żeby Pan wziął od nas te węże ogniste. No i właśnie czytamy. W kolejnym wersecie, 7-8, lud przyszedł do Mojżesza i powiedział: zgrzeszyliśmy przez to, że mówiliśmy przeciwko Panu, przeciw Tobie. Módl się do Pana, aby oddalił od nas te węże. I Mojżesz modlił się za lud. I wtedy co Pan kazał zrobić? Wtedy Pan powiedział do Mojżesza, aby wykonał jadowitego węża na drzewcu, wystawił go w miejscu, które będzie widoczne przez Izraela. Bo pamiętamy, że ich było dużo, to nie było 10 osób. To były tysiące, tysiące, dziesiątki, setki tysięcy osób, tak? W związku z tym musieli wszyscy mieć możliwość widzenia tego węża. I tak się stało. spoglądali na Niego i ci, którzy patrzyli na Niego, ci zostali uzdrowieni, ci otrzymali życie. No i teraz co to przedstawia? Przedstawia węża, który przynosi życie. Kogo to może przedstawiać?
Chrystus.
Nikogo innego jak Chrystusa, nikogo innego jak naszego Pana. To, co dzisiaj było także wcześniej przez brata Zbigniewa powiedziane, przez brata apostoła Pawła w liście do Galatów. Tylko przez naszego Pana może być życie, ponieważ nasz Pan w tym typie jest przedstawiony jako ten symboliczny wąż, ten, który zostaje także powieszony na tym drzewcu, tutaj oto, umiera, rozciąga swoje ręce po to, żeby, po co? Po to, żeby grzech świata, zło, przekleństwo, czyli tego złego węża, niejako wziąć na siebie i ponieść tą karę za zło i grzech świata, żeby odkupić człowieka. Po to tego Pan Jezus dokonał. A więc już nie literalny wąż, nie literalne drzewo, ale Pan Jezus umierający na krzyżu jako ten wąż, który przynosi życie. Możliwość usprawiedliwienia od grzechów w wielu Ewangelii w sposób ożywiony, dający możliwość życia tym, którzy byli spłodzeni z Ducha Świętego, później na poziomie boskim, ale także kwestia usprawiedliwienia tymczasowego w dniu dzisiejszym i w wieku tysiąclecia dla całej ludzkości, kiedy Pan zastosuje zasługę swojej ofiary okupu na korzyść całego świata. A więc, drodzy braterstwo, nikt inny jak Pan Jezus jest tym, który daje życie. Nikt inny. Pan Jezus sam w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, rozmawiając z Nikodemem, mówił do niego, że tak jak węża Mojżesz wystawił na pustyni, tak samo Syn Człowieczy musi być podniesiony, musi umrzeć po to, żeby ponieść grzech świata, wziąć go na siebie i odkupić człowieka z tego grzechu. Gdy tylko Izraelici uświadomili sobie moc Bożą, która zawierała się w tym miedzianym wężu, zaczęli uznawać go. Zaczęli patrzeć na Niego, wierzyć w Niego, bo na początku pewnie myśleli, a kolejna rzecz, którą Mojżesz sobie wymyślił, teraz mamy patrzeć na węża miedzianego. A czemu miedziane? Miedź pokazuje ludzką naturę. Nasz Pan, jako człowiek w ludzkiej naturze, umiera za człowieka, ponosi grzech człowieka na sobie, czyli Adama. Dlatego, drodzy braterstwo, spoglądajmy zawsze na Pana Jezusa. Spoglądajmy na tego węża, który przynosi życie. Indywidualnie, rodzinnie, zborowo. Ale spoglądajmy także na tego węża, który przynosi śmierć. Nie na zasadzie, żeby go naśladować. Nie w tym celu. Ale w tym celu, żeby móc się go wystrzec. Żeby nie być częścią jego uczynków, jego zachowań, jego postępowania. Spoglądajmy indywidualnie, rodzinnie na naszego Pana. Niech krzyż naszego Pana będzie celem naszego życia. Niech nasz Pan Jezus będzie pierwszym w naszym życiu i Pan Bóg. Bez nich nie ma życia. Jeżeli nie ma węża miedzianego, nie ma naszego Pana, gdyby On nie umarł, ci Izraelici wszyscy by umarli, nie mając węża miedzianego. A my dzisiaj, nie mając Pana Jezusa, też bylibyśmy bez nadziei. Bo apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian 6 rozdział, że zapłatą za grzech jest śmierć. A więc nikt samowolnie, nikt nie jest w stanie odkupić swojego brata ani samego siebie własnym postępowaniem, własnymi uczynkami. Nasz Pan, Jego śmierć, Jego krew przelana, krew, która spłynęła po krzyżu na samą ziemię. A więc już niebawem, drodzy braterstwo, idźmy razem z naszym Panem pod krzyż, pamiętając o Jego cierpienia, kiedy będziemy przychodzili i upamiętniali Jego śmierć, Jego przelaną krew, oddamy życie. Niech nasz Pan, Pan Bóg, będą cel naszego życia, tego z całego serca braterstwo życia także zapraszam.